Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Trawa usycha, więdnie kwiat. O czym tu mowa? Czy tylko o przyrodzie? Czy jeśli tak jak wczoraj żeśmy podążali tą myślą, tą wizją, że jesteśmy jakimś tam elementem ziemi, że to wszystko nam przypomina o tym, że jesteśmy stworzeniem, czy tu chodzi tylko o to, że dotknie nas śmierć, bo przecież ta suchość trawy, ten zwiędnięty kwiat ma w sobie wymiar jakiejś śmierci. Myślę, że to rzeczywistość dnia dzisiejszego także. W naszym życiu, w naszym także nawróceniu, w doświadczeniu Boga, gdzie nieraz mamy wrażenie, jakbyśmy go troszeczkę namacalnie nawet złapali gdzieś tam i odczuwamy, że coś niezwykłego się dzieje. Zawsze po takim czasie przychodzi moment, że wracamy niejako do rzeczywistości. Emocje opadają. Jak to mówimy, nieraz wraca szara rzeczywistość. Zwykły, szary, ponury dzień. Także może się stać, że jeśli ktoś jakoś szczególnie przeżył ten czas rekolekcji, że gdzieś tam coś trafiło, że może ktoś odnalazł, że jest osłem albo wołem, to za kilka dni może o tym zapomnieć. Bo przyjdzie nasz dzień. Zwykłe obowiązki, zwykłe trudy. To, że rano trzeba wstać, a się nie chce. Że trzeba iść do sklepu kupić chleb, żeby kogoś jeszcze tam nakarmić. Trzeba się spieszyć, żeby zdążyć do roboty. Wróci normalność albo codzienność. To właśnie ta usychająca trawa, to ten więdnący kwiat. Jeśli już odwołałem się do tego woła i osła, czyli do tej ikony narodzenia, to nie najważniejsi bohaterowie, czy nie jedyni bohaterowie, bo bardzo ważni. Bo trzeba zauważyć, że oni są tak naprawdę najbliżej. To jest też ciekawe, że kiedy my, łacinnicy, czyli tej tradycji rzymskiej, kiedy komponujemy tą naszą stajenkę, to najbliżej dzieciątka Jezus dajemy Maryję i Józefa. Bo to przecież takie normalne, to takie nasze, rodzinne. Przecież ojciec i matka muszą być jak najbliżej. Oni najbardziej się cieszą z narodzonego dziecka. To najpierw oni mają w ogóle to pierwszeństwo do radości z tego, że nowe życie się im pojawiło. A na ikonie jest zupełnie inaczej. Na tym grobie, który jest w jaskini usytuowany, na którym leży nie w pieluchach, a w całunie pogrzebowym maleńki Jezus, to najbliżej jest wół i osioł, Adam i Ewa, bo to się narodził Bóg. Bo to oni pierwsi, jako ci, którzy pierwsi też zgrzeszyli, otrzymali obietnicę. To oni mają pierwsi prawo do radości. To później po śmierci Chrystusa, kiedy jest zamknięty w grobie, zapieczętowany, to Jezus wstępuje najpierw do Adama i do Ewy. I to znowu, jak się spojrzy na ikonę Anastazis, wstąpienia do otchłani, to tam jest ten piękny gest, gdzie Jezus łapie Adama za rękę, żeby go z tej otchłani wyciągnąć. A stara homilia czy katecheza, którą czytamy też w liturgii godzin w Wielką Sobotę, nawet pięknie przedstawia tą scenę, że Chrystus, który wchodzi do otchłani, z daleka woła: pokój tobie, Adamie. To Adam z Ewą pierwsi mają prawo do tego, by odczuć prawdziwą radość, ostateczną radość. Ale pamiętajmy też, że z hebrajskiego Adam to po prostu człowiek. Więc to każdy z nas. Tam na tej ikonie jest jeszcze taki ładny gest. Ewę bardzo łatwo rozpoznać na ikonie zmartwychwstania czy wstąpienia do otchłani. Bo jak Adama on trzyma już za rękę i go wyciąga z tej otchłani, tak Ewa jest w takiej fajnej pozycji, ma wyciągniętą rękę, ale dłoń zakrytą, przykrytą szatą. Dlaczego? Bo w niej jeszcze jest ten wstyd, że kiedyś wyciągnęła tą rękę do drzewa poznania dobra i zła. I ten gest wstydu, z jednej strony szata, którą jest okryta fioletowa, czyli szata nadziei, tak naprawdę nie pokuty, nadziei. Ale ta ręka ukryta, bo ona wie, że tą samą ręką sięgnęła po grzech. I teraz ma nadzieję i wyciąga tą rękę, ale też mówi o sobie: nie jestem godna. To, co my mówimy często w Eucharystii: nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I ten Adam, ten Ewa obecni bardzo blisko Jezusa. A gdzie są rodzice? Maryja siedzi przed grotą, przed jaskinią. Ją na ikonie narodzenia bardzo łatwo rozpoznać, jest na takim czerwonym płótnie. Jej głowa w ogóle nie jest zwrócona w stronę dzieciątka Jezus. Ona w ogóle jest ponura, smutna i patrzy gdzieś tam daleko, jakby sięgała oczami poza ikonę w ogóle, w odwrotnym kierunku niż ta nadzieja. Dlaczego? Ona też jest człowiekiem. Ona widzi dalej. Ona pamięta już słowa Symeona. Tak jak wam powiedziałem, ikona nie ma czasu. Tam jest zaburzony ten porządek czasu. Ona pamięta słowa Symeona, który jej mówi: twoją duszę miecz przeniknie. Ona wie, że ten, którego zrodziła, jest przeznaczony na śmierć. Więc jej wzrok biegnie na Golgotę. I ona już jest tą bolejącą spod krzyża. Tą przeżywającą dramat. A Józef? Józef jest jeszcze dalej. Józef w ogóle se gdzieś tam siedzi na jakimś kamyku i jest taki zafrasowany, w ogóle zagubiony. A koło niego w skórze taki bobek stoi. To jest chyba jedyna w ogóle wersja, gdzie na ikonie mamy przedstawionego nieprzyjaciela, szatana. Józef, który w tajemnicy narodzenia dalej zmaga się z wątpliwościami. Siedzi tam, a nieprzyjaciel szepcze mu do ucha: przyprawiła ci rogi. To nie twoje dziecko, wystawiła cię. Józef przeżywa dramat i walczy sam ze sobą. Patrzcie, jakie to jest niezwykłe, w ogóle jakie to jest ludzkie. Scena narodzenia, z której myśmy zrobili wielką glorię, wielką chwałę, którą wyśpiewujemy, z której zrobiliśmy piękne wydarzenie rodzinne, a jest trudem, jest zmaganiem się. Jest zmaganiem się Maryi, która wie, jak się ta historia zakończy i co z tego, że teraz piękne narodzenie, ale wie, że będzie musiała patrzeć na cierpienie krzyża. I Józef, który w ogóle został postawiony w tej sytuacji, który może zostać wyśmiany, który będzie może być wyszydzany przez innych. Ale w tym wszystkim jest obecny Bóg. Jakbyśmy próbowali mierzyć odległości na tej ikonie, to zauważymy, że ten narodzony, leżący na grobie, jest w samym środku. A więc jest obecny w każdej z historii bohaterów, którzy na tej ikonie się pojawią, bo tam są jeszcze inni bohaterowie. On jest jakby wpisany w centrum krzyża tej ikony, gdybyśmy ją tak przecięli. Co to będzie znaczyło? To, co na rozesłanie wam wczoraj powiedziałem, nieobecność jest obecnością. Czasami może się nam wydawać, że Boga nie ma w naszym życiu. Czasami możemy mieć wrażenie, że nas zostawił na jakąś tam chwilę. I nieraz nawet pytamy, stanie się coś dramatycznego, a my zadajemy pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie wtedy był? Zapomniał? Zostawił? Porzucił? My byliśmy winni przez nasze grzechy, że nas zostawił, że poszedł na chwilę do swojego królestwa? Nie, cały czas był w tym centrum. Tylko to myśmy albo popatrzyli gdzieś w dal, w przyszłość, albo żeśmy się zamknęli w swoim świecie, w swoim dramacie, zastanawiając się, czy czasem nie wyjdziemy na głupków. A On był. I dowodem na to jest dzisiejsze słowo od Mateusza. Mateusz jest celnikiem. Z jednej strony Żyd z pobożnej rodziny, który idzie na usługi Rzymu, a przez to zostaje przez rodzinę swoją znienawidzony. No bo jak mogłeś zdradzić? Iść dla okupanta pracować? Więc on sam rozumie, co znaczy miłość Boża, kiedy usłyszał od Jezusa: pójdź za mną. Od jakiegoś rabina żydowskiego, który już ma swoją publikę, ma swoje otoczenie i słyszy od niego: pójdź za mną, zostaw to wszystko, chodź, ja cię nie potępiam. I on dobrze pamięta i później te wartości, które nam pokazuje jako ekonomista. 100 owiec, 99 słucha pasterza, ale jednak gdzieś tam idzie. To my, nie? 99 słucha, wypełnia przykazania, jest solidnymi. Ale ja gdzieś zdradzę tą miłość i zacznę robić swoje, szukać siebie. Odwrócę się od Niego, pójdę w swoim kierunku, zajmę się swoim życiem. Mogę to zrobić tak daleko, nawet jak przez akt apostazji, wypisania się oficjalnego z Kościoła, żeby podkreślić, zaakcentować. Co się wtedy dzieje? On się nie odwraca. Dalej idzie za mną. Ewangelista mówi o tym, szuka mnie. Tak naprawdę on szuka sposobu, żeby dotrzeć do mnie, żeby powiedzieć, że ta miłość, która kiedyś została mi zaoferowana, że dalej jest aktualna. To na tym polega to szukanie. To nie polega na tym, że na siłę mam cię, przyprowadzę cię do mojej owczarni, masz tu siedzieć, bo ja cię stworzyłem, do mnie należysz. To szukanie polega na znalezieniu możliwości, żebym ja odkrył, zrozumiał, czym jest ta miłość. I to się tak dokonywało na przestrzeni wieków. Bóg po kolei jakoś objawiał prawdę o sobie. Najpierw, że jest Stwórcą, później, że jest jeden, jedyny i że jest sędzią sprawiedliwym. A więc ta uczciwość taka, wypełniasz przykazania, błogosławię ci, odwracasz się ode mnie, no to jak ten naród wybrany idzie przez pustynię, węże ci podsyłam, żebyś się znowu zwrócił do mnie i znowu ci błogosławię. Później w Jezusie już pokazuje jeszcze więcej, kiedy człowiek też już był zdolny odkryć. Prawdziwa miłość Boga jest taka, że Bóg jest gotowy umrzeć dla ciebie. I dzisiaj pewnie każdy z nas chciałby w sposób nadzwyczajny jakoś doświadczyć tej obecności Boga i tej miłości Boga, bo kto by nie chciał? Ja też bym chciał. Ale wiele razy nie mamy takiej możliwości. Tylko mamy naszą codzienność. I chodzi właśnie o to, żeby w tej swojej codzienności zobaczyć, że Bóg w tym jest obecny. Chociaż Go nie widzę, chociaż nie zapala gorejącego krzewu, chociaż nie zapala nad nami płomyków, albo piorunami przed nami gdzieś tam nie walnie, to żeby zauważać, że w tej zwykłości dnia jest jako cichutki przyjaciel. Nieobecność jest obecnością. To, że nie pokazuje, nie kopie cię po kostkach, nie krząka, że za długo gadasz, to nie znaczy, że go nie ma. Jest. Jest i będzie. Nawet jak go porzucisz, jak ta owca pójdziesz swoją drogą, cichutko będzie szedł. Cichuteńko. Żeby jeszcze bardziej udowodnić, że ta miłość jest tak wrażliwa. Że ta miłość nie jest tylko afiszem i nie jest przymusem na pewno. Żebyś ty też w wolności mogła odpowiedzieć na tę miłość. I tyle. I kończąc, moi drodzy, życzę wam, żebyście w tej swojej takiej zwyczajności widzieli i tak sobie czasem pomyśleli, że niby jest wszystko normalnie, a w tym normalnym świecie jest Bóg, który przy mnie nie narzuca się. Po prostu jest. Żebyście tym też umieli się zachwycić, ucieszyć, że nie w jakichś super momentach, ale w normalności, w trudach, w radościach jest cały czas.